Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
I skoro jest Michał, to dobra okazja, żeby rozmawiać o naszym ulubionym wspólnym temacie, o ludziach niepodległości 1918 roku, o tym pokoleniu, którym byli ludzie, którzy dla niepodległości pracowali, walczyli, potem wchodzili w nowe życie, w nowy czas, a także i ci, których po prostu młodość na ten czas przypadła i którzy znaleźli się w strukturach tego narodu, który państwo swoje odzyskiwał. Bardzo różni ludzie, szukamy raczej w tych szeregach, które kiedyś też szeregi ludzi łatwo rozpoznawalnych w tamtym czasie, a którzy dzisiaj może mniej przez nas są pamiętani. Więc dzisiaj taka dość szczególna okazja, będziemy rozmawiali o dwojgu ludzi, to znaczy o małżeństwie, o Stanisławie i Wandzie Miłaszewskich. Wspólny mianownik dla nich poza małżeństwem to to, że ich głównym dziedzictwem jest twórczość literacka. Tak? Oboje mogą być nazwani poetami, pisarzami. Natomiast oczywiście droga każdej z tych osób jest do pewnego momentu odrębna, a równocześnie przedziwnie jakoś potem w jednym klimacie, nie tylko małżeńskiego życia, ale jakimś takim jednym klimacie kultury, obowiązku, z losu złączeni aż do samego końca tutaj ziemskich losów. Wanda Miłaszewska, ta młodsza z tej pary, urodzona w roku 1894, Stanisław Miłaszewski w roku 1886, można powiedzieć tak jak czas dyktował, różnica między mężem i żoną, zasadniczo przykładna, wzorcowa, bo on trochę starszy, parę lat starszy od swojej żony. Oboje związani z Warszawą, ale równocześnie bardzo też ze środowiskiem krakowskim, z różnymi wydarzeniami, studiami i tak dalej, powiązani. Może spróbujmy trochę opowiedzieć najpierw w tym pierwszym naszym podejściu o, znowu, tak jak w przypadku tych innych osób, o takim klimacie, który ich stworzył, o czasie, który ich jako ludzi młodych, jeszcze zanim nastała niepodległość, stworzył. W obu wypadkach to jest oczywiście fascynacja kulturą, to jest fascynacja słowem, to jest fascynacja w przypadku Wandy także muzyką. To jest to, co wtedy pojawia się w biogramach osób, o których już wielu mówiliśmy, to znaczy takie staranne wykształcenie. Staranne w tym znaczeniu, w jakim zwykle myślimy o starannym wykształceniu ludzi już takich na progu nowoczesności, tak, właściwie wchodzących już w taką nowoczesność, jak dzisiaj sobie ją wyobrażamy. Na przykład Wanda, warto o tym pamiętać, uczennica gimnazjum Kowalczykówny w Warszawie. Trudno nam dzisiaj sobie wyobrazić trochę ten klimat tej szkoły, bo on dla ówczesnych ludzi był dziwną mieszanką szkoły, którą niektórzy z prychnięciem kwitowali jako jakiś taki klasztor dla grzecznych dziewcząt, a z drugiej strony inni mówi, nie, o to socjalistyczna wylęgarnia, niebezpieczne rzeczy tam się uczy, dziewczęta, w ogóle różnych rzeczy, chemii i fizyki.
Że jakby to powiedzieć, różne rzeczy, które nam się może niekoniecznie łączą, wtedy się łączyły w znaczna część ruchu socjalistycznego, jeżeli już się do tego odwołujemy, równocześnie odwoływała się inaczej, nie tylko socjalistycznego, ale w ogóle ruchów reformatorskich ówczesnych, tak? Postępowych, odwoływały się właśnie do tej symboliki moralnej czystości, tak? Postęp miał przynieść moralne oczyszczenie i podnieść poziom moralny ludzkości, w związku z tym połączenie takiego samowyrzeczenia, tak? Z ideałami postępowymi. Ideały postępowe nie wiązały się wtedy, jakby to powiedzieć, z tym, co czasami, z czym czasami dzisiaj się wiążą, z jakąś samorealizacją, wyrażaniem samego siebie, tak? Tylko wręcz przeciwnie, wiązały się często z zaparciem się samego...
Język obowiązku, siebie. Służby, tak, dyscypliny, tak. Pewnego...
Moralnej czystości, tak,
i tak dalej. Tak. Więc w tej szkole...
Dlatego jeszcze, przepraszam, skoro już przy tym jesteśmy, ruch sufrażystek na rzecz włączenia kobiet w życie wspólnoty politycznej był w tym czasie ściśle związany, na przykład w Polsce, ale i na Zachodzie, z ruchem trzeźwościowym. Coś, co się nam może średnio dzisiaj łączyć. Głównym, jakby to powiedzieć, hasłem i argumentem za włączeniem kobiet w życie społeczne, w życie polityczne, z umożliwieniem wyjścia im z domu, tak, było to, że mężczyźni generalnie moralnie nie dali rady, tak, stworzyli świat niemoralny, stworzyli świat egoistyczny i właśnie kobiety mogą na nowo dźwignąć go na wyższy moralny poziom. I to jest to pokolenie, zresztą myśmy o tym trochę przy okazji u Urszuli Leduchowskiej. Mówili, oczywiście ona jest pokoleniem wcześniejszym. Nasza dzisiejsza bohaterka to będzie to kolejne, drugie już pokolenie, no kobiet, które niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych łączy je przekonanie, że muszą brać aktywny udział w życiu publicznym, a warunkiem tego aktywnego udziału w życiu publicznym jest wykształcenie. W związku z tym to jest drugie pokolenie kobiet, które właśnie poprzez wykształcenie wchodzi na forum publiczne. I to miejsce, o którym wspominałeś właśnie, to gimnazjum w nieistniejącym już dzisiaj budynku przy Placu Trzech Krzyży, tam gdzie dzisiaj pomnik Wincentego Witosa stoi, no to właśnie było niezwykle ważne miejsce na mapie kulturalnej Warszawy.
Tak zwana szkoła na Wiejskiej, która w przypadkach takich szczególnych szkół, tak, zostawiła po sobie grono wdzięcznych, ukształtowanych głęboko przez tę szkołę absolwentek, które jeszcze w 70-tych latach udało im się takim późnym ruchem wydać książkę wspomnień, tak, o tej szkole, o szkole na Wiejskiej. Jeden z tych wspomnień, między innymi ze wspomnień siostry Zofii Landy, dowiadujemy się o tej atmosferze łączącej, no nawet nie taką laicką atmosferę obowiązku, ale dosłownie pewnego także zwyczajnie katolickiego oddania, bo o tym tam wprost, to nie była szkoła jakoś bezwyznaniowa, miała bardzo katolicki duch, a równocześnie bardzo kładąca duży nacisk, to wszyscy tam zawsze podkreślali, szanowali i rozumu i byśmy powiedzieli dzisiaj sumienia każdego człowieka. Było to pewne, może nie nowum, ale interesująca bardzo szkolna propozycja.
W zasadzie każda kobieta z tego mniej więcej pokolenia, prawda, urodzona gdzieś pod koniec XIX, na początku XX wieku, która była aktywna w życiu publicznym w Polsce, spora część z tych kobiet o tę szkołę się otarła.
No, trzeba pamiętać, że to niezwykłe zjawisko, bo dwie Jadwigi, które prowadziły te szkoły, dwie panny Jadwigi. Szkoła przeszła do historii jako szkoła Jadwigi Kowalczyków, ale dwie panny Jadwigi, jedna czarna, druga biała. Panny Jadwigi prowadziły te szkoły jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym i obie zginęły w czasie powstania, a więc to bardzo ciekawe,
że dzielnica niemiecka, to właśnie dlatego rejon niezwykle ciężkich walk, bo stamtąd ruszały ataki na dzielnicę niemiecką, która wzdłuż Alei Ujazdowskich się mieści.
Pani Wanda z Jentysów stała się Miłaszewską w roku 1913. To już się stało po studiach w Akademii Sztuk Pięknych. Musimy pamiętać, że jej formacja akademicka to była formacja artystyczna i dopiero potem zdarzyło się tak, o co pięknie opisuje sama we wspomnieniach, że te rozmaite wiersze, które sobie pisała od wczesnych lat, w pewnym momencie przekształciły się na jej oczach i oczach jej małej początkowo publiczności w coś, co oceniano wyżej, zaczęto drukować, ktoś tam wziął wiersz, wydrukował w gazecie. Taki był początek tego, że poczuła w sobie siły do drogi literackiej, co się potem trochę tak przełożyło na drogę z jednej strony rzeczywiście autorki wielu tomów i poezji,
prozy, przede wszystkim prozy,
a zawodowo na pracę redaktorki działu literackiego, przede wszystkim od razu wspomnijmy w czasopiśmie takim bardzo wówczas znanym, czasopiśmie Bluszcz, czasopismo dla kobiet, które znowu, to jest ta sama jakby linia, ten sam duch, o którym mówiliśmy w przypadku szkoły. Czasopismo nowoczesne dla kobiet, ale nowoczesność zupełnie, jakby to powiedzieć, nie w sensie jakiegoś tworzenia zupełnie nowego mętliku w głowie, tylko tworzenia kultury. To, o czym mówiłeś przed chwilą, pewnego rośnięcia wyżej w swoich możliwościach.
Ale też oczywiście wchodzenia w role społeczne nowe dla kobiet.
Zdecydowanie. Tak się nam złożyło, że powiedzieliśmy trochę o Wandzie i jej środowisku. Po przerwie powiemy coś o Stanisławie Miłaszewskim. Wracamy do naszej rozmowy o Stanisławie i Wandzie Miłaszewskich. Mówiliśmy o tym środowisku, w którym znalazła się Wanda, Jentysówna, potem Miłaszewska. Może jeszcze na koniec tego warto wspomnieć, że dla jej drogi życiowej, tej przed I wojną światową, dla jej formowania się i osobowości, takim wydarzeniem ogromnie ważnym, a bardziej krakowskim niż warszawskim, był zjazd grunwaldzki w roku 1910, coś, co co no, dzisiaj możemy po prostu pozostaje po tym ślad w postaci pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, ale warto pamiętać, że to było wydarzenie ogólnopolskie, potężne, takie dla wszystkich ludzi, trochę coś w tym rodzaju jak dla późniejszych pokoleń, nie wiem, Wielka Nowenna, zgromadzenia pielgrzymek Jana Pawła II, gdy ludzie zobaczyli się, policzyli, przeżyli, odetchnęli
polską historią.
Tak. Coś takiego, co pozostaje we wspomnieniach jako wydarzenie przełomowe, jakiś taki moment, gdy się zobaczyło Polskę nie jako już tylko Wawel i groby królewskie, ale jako ludzi, których jest pełno, mnogo ludzi. To jest Wanda, która ostatecznie zjawia się, jak mówiliśmy, w Warszawie. Tutaj mamy już jej przyszłego męża, Stanisława, który z kolei wcześniej też studiuje filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. No i trzeba też pamiętać, że akurat w jego przypadku edukacja oznaczała też wędrówki europejskie, bo widzimy go na uniwersytetach w Lierz, w Monachium, tak?
Tak, ostatecznie studia kończy na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filologicznym. Tak jak powiedziałeś, no to jest przykład wyjątkowo starannego wykształcenia, prawda? A równocześnie no ktoś, kto miał w życiu dużo szczęścia również w tym sensie, żeśmy o tym nie powiedzieli, a może warto powiedzieć, że no rodzina Jentysów to była rodzina niezwykle szanowana, rodzina inteligencka, warszawsko-krakowska, tak? Jest cała krakowska gałąź tej rodziny. Stryj Wandy to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, botanik. Natomiast ojciec Wandy, Tadeusz Jentys, to z kolei założyciel no, jednego z ważniejszych towarzysko i intelektualnie mniej, może bardziej towarzysko niż intelektualnie miejsc ówczesnej Warszawy, to znaczy hotelu Bristol. On był jego dyrektorem, jego zarządcą, był przyjacielem i dzisiaj byśmy powiedzieli partnerem biznesowym Ignacego Jana Paderewskiego, który był głównym udziałowcem spółki, która wybudowała hotel Bristol. Pierwszy tak nowoczesny hotel na ziemiach polskich, z powodzeniem konkurując poziomem z hotelami w całej Europie. A ponieważ sam Tadeusz Jentys no, też miał ambicje intelektualne, literackie, no Ignacy Jan Paderewski, nazwisko mówi samo za siebie, w związku z tym wokół hotelu Bristol zaczęła gromadzić się rzeczywiście grupa młodych pisarzy, młodych artystów. Tam trafił też właśnie nasz dzisiejszy bohater, no i tam poznał córkę dyrektora. Wrzenił się w rodzinę ustosunkowaną. Również pod tym względem było to szczęśliwe małżeństwo.
Można powiedzieć, że wchodzili w lata, które będą dla nich dość trudne, bo lata I wojny światowej w Warszawie wspominali jako lata no, początki ich małżeństwa, to 1913, to tuż przed wojną się pobrali. Te lata nie były łatwe pod względem takim bytowym, finansowym. Tam we wspomnieniach często wraca ta sytuacja. Po części dzielili po prostu los wszystkich w czasie wojny, po części były to zwykły jakby los przeciętny młodego małżeństwa na dorobku. Bardzo dobrze zapamiętali oboje, zwłaszcza Wanda, taki prezent ślubny, który Paderewski wspomniany już przekazał im, i był to bardzo szczególny prezent ślubny, bo zamiast czegoś, co było typowym ślubnym prezentem, on po prostu przekazał im dyskretnie dość sporą sumę pieniędzy, którą oni potem w czasie I wojny światowej stopniowo sobie dysponowali. Więc to, że bardzo dobrze to zapamiętali i to, że bardzo dobrze to przyjęli, jest świadectwem także ich konkretnej sytuacji tamtym czasu. Z jednej strony byli dziećmi szczęścia, tak jak powiedziałeś, w bardzo niezwykłych okolicznościach, miejscu, Poznanie, mnóstwo ludzi, których warto było poznać i znać. Oboje wnosili już doświadczenia także przebywania w miejscach zupełnie szczególnych, no, na przykład we wspomnieniach Stanisława, jeszcze z lat jego krakowskich. Mamy taki wspaniały obraz, gdy on trafia do dworku w Bronowicach i tam mieszka przez jakiś czas z osobą też zupełnie niezwykłą, z Antonim Potockim, takim jednym z tutaj proroków młodopolskich, bywający częściej w Paryżu niż w Krakowie, ale akurat wtedy tak się złożyło, że byli razem w Bronowicach i Miłaszewski, młodziutki człowiek, początkujący poeta, no wyobrażał sobie, że jest w miejscu, w którym Wyspiański oglądał oryginalne Rydla, no i tam zjawiali się ludzie, którzy byli na tym weselu jako goście w tym domku. To jest jakiś niesłychany klimat.
Wcześnie, prawda?
Z kolei Wanda w swoich wspomnieniach opowiada o tym, jak wchodziła na takie kameralne, domowe koncerty Paderewskiego. To jest ten kapitał, który, można powiedzieć, niektórzy ludzie otrzymują bardzo jak na tacy. Tak? No w ich życiu tak się to ułożyło. Więc ten start był z jednej strony biedny, ale ale był równocześnie jednak na miękkiej poduszce wielu dobrych ludzi dookoła. W czasie I wojny światowej w ich domu bywali ludzie, o których dzisiaj nie musielibyśmy opowiadać w osobnych audycjach. Bo to wszystko postacie takie jak Roman Dmowski, Władysław Reymont, Kasprowicz, to wszystko są osoby, które wymienić tylko kilku, tak? Z całego tego tłumu ludzi, którzy się tam przewijał przez ten dom, to są ludzie, którzy tworzą jego klimat. Na schodach kamienicy, wychodząc z kamienicy, podenerwowany Reymont wykrzykiwał swoje antyniemieckie oświadczenia, kłócąc się z teściową Miłaszewskiego. Znamy to z relacji ze wspomnień. No, jakby to powiedzieć, wspominam o tym dlatego, żeby opowiedzieć o tym miejscu, w którym się to wszystko duchowo tak dzieje i rozwija. Teraz trzeba by było powiedzieć niewątpliwie trochę o tym klimacie, który ukształtował Stanisława Miłaszewskiego. To długo by mówić, wspomnijmy tylko jedną rzecz, bardzo istotną. Właściwie jedynym tomikiem poetyckim, własnym, Miłaszewskiego był ten, który wydał w roku 1911, bardzo wcześnie. I można powiedzieć, że potem już następne nie przychodzą. Następne to już są utwory dramatyczne, to są antologie, to są przekłady, to są rzeczy bardzo ważne, ale jakby to powiedzieć, własny tomik poetycki jest jeden. Gest wewnętrzny, taki nosi tytuł. I on zostanie wznowiony w już dwudziestoleciu, w późnych latach dwudziestych, z charakterystycznymi rozszerzeniami, ciekawy, pokazujący jego rozwój. O tym rozwoju czasem ktoś tam napisze coś. Nie Miłaszewski może nie jest pieszczochem historyków literatury, ale jest faktem, że zwraca się uwagę na tę jego charakterystyczną ewolucję, która dla naszej rozmowy też może być ciekawa. Mianowicie on niewątpliwie startował z pozycji trochę takiego młodopolskiego dandysa, trochę takiego dekadenta, fascynacja Rimbaudem, Moreasem. Moreas mało w Polsce znana, taka trochę francusko-grecka postać, ale Rimbaud już trochę bardziej tak kojarzy, o co tu chodzi. Więc w tych jego utworach z tego tomiku widać taki rodzaj z jednej strony dystansu wobec świata, to jest świat miejski, to jest poeta cywilizacji miejskiej, który pokazuje swoje, trochę pozuje na taki dandysowski dystans, tą niechęć do tandety miejskiej, do przeciętności, do takiego świata, jakby który się zepsuł. A z drugiej strony fascynacja dzieciństwem, swawolą, swobodą. I jeszcze jeden ton, który tak naprawdę był, okazał się najpłodniejszy, choć na początku wygląda nieciekawie. Mianowicie ton takiego specyficznego nihilizmu. Jest taki piękny jego wiersz o zagubionym w tym mieście kościele. Kościele, który tak naprawdę nie pasuje już do niczego dookoła. Wszystko dookoła jest sztuczne, nieprawdziwe. No, jak to czytamy, to trochę sobie myślimy, mocno młodzieniec przesadza, ale no jest to takiej niechęci do miasta, tak? Tu zamiast fontanny to jest tak naprawdę sklep z wodą gazowaną, tam jakieś, wszystko jest brudne i nieciekawe. I jest kościołek, kościołek świętego Franciszka, o którym Miłaszewski sobie wyobraża, że jest już w tej chwili miejscem dla tych, którzy są już nikomu niepotrzebni. Miejscem, które należy do innego czasu, do innego świata. To nie jest dziwny ton, tak wielu wtedy
pisało. To jest ton Eliota, prawda? Tak, w jakimś sensie, tak. Więc...
A potem mamy...
W tamtych czasach bycie czymś, co dzisiaj byśmy określili jako poszukiwanie jakiejś tradycji, krytyka nowoczesności, było bardzo mocno naznaczone fatalizmem i pesymizmem. Znaczy, jak te najsłynniejsze frazy, znowuż do Eliota się odwołam, one nie dają nadziei specjalnej na przetrwanie tej cywilizacji.
Wszystko się wali. Wszystko.
Jest, pomijając to, że oni żyją w czasach, w których naprawdę wszystko się waliło, jak w Piśmie Świętym jedno się obalało, drugie się wznosiło, trzecie się niszczyło się to, co jakby to powiedzieć wydawało się trwać przez tysiąclecia. Z drugiej strony powstają w ciągu kilku lat jakieś niesamowite fortuny, prawda? No to jest okres szalonych spekulacji giełdowych, prawda? Rozwoju przemysłu, również nowych gałęzi, fermentów w sztuce, modernizm, prawda? I tak dalej. No, bardzo takich intensywnych, gorączkowych poszukiwań, równocześnie krwawy konflikt, pierwsza wojna światowa, prawda? Więc to takie poczucie, że ten świat się kończy. Ci, którzy, jakby to powiedzieć, lewica była wówczas prometejska, pełna nadziei, pełna przekonania, że oto idzie lepsze i nowe, a ci, którzy tego się bali, dostrzegali niebezpieczeństwa, równocześnie średnio widzieli nadzieję w tym wszystkim. Taki ton dosyć powszechny.
I widzisz, ten wiersz, który pojawia się w pierwszej wersji gestu wewnętrznego, tego tomiku, jest właśnie taki. Jest takim wierszem o tym, że to, co było piękne, ciągnie nas gdzieś poza ten świat, który tętni życiem. Gdzieś musi być... To jest takie trochę prawdziwe, trochę taka poza, no ale jak popatrzymy patrzymy sobie na wszystkich, tak jak mówiłeś, na wszystkich w każdym czasie jakichś kontrrewolucjonistów, to ciągle ta poza się gdzieś tam będzie
to pojawiała. To jest też kwestia temperamentu. Trudno łączyć bycie tradycjonalistą, jeżeli już się odwołamy, tak, czy kimś, kto chce być zakorzeniony w świecie minionym, z byciem agitatorem, prawda? A trochę jest tak, że w tamtym czasie, niezależnie od tego, o jaką sprawę walczyłeś, musiałeś być tym agitatorem. Trochę to rozumiał Maksymilian Kolbe, prawda? Który pod tym względem był człowiekiem zupełnie nowoczesnym, tak? Znaczy człowiekiem czynu, człowiekiem nieustannego działania, chwytania się każdego nowego medium, żeby tylko przekazać. Ale to nie była powszechna postawa.
I teraz zaskoczenie, bo w tym drugim wydaniu tego tomiku pojawia się wiersz, który trudno powiedzieć, kiedy powstał, ale jest bardzo ciekawym rozwinięciem, kontrapunktem, trudno powiedzieć. Znowu pojawia się kościół, znowu jest miasto, znowu jest żale, są żale nad tym miastem, trochę takie żale jeszcze nasączone tą krytyką, taką trochę endecką krytyką, tak? Bo tutaj miasto, w którym jak pójdziesz do sklepu, to kupujesz niemieckie towary, sklepik jest żydowski, takie, tego rodzaju wątki tam się pojawiają, a równocześnie masz znowu w środku tego miasta stojący kościół i nagle przychodzi Boże Ciało. Trzeba by było ten wiersz cytować, nie zrobimy tego. Ale powiedzmy tak, nagle w tym wierszu wszystko się zmienia, bo ludzie, którzy byli już jakby nie ludźmi, żyli nie życiem i tak dalej, nagle wracają do swojej sytuacji, do swojego piękna, do swojego kształtu. To jest oczywiście jakaś rzecz, którą zauważono, gdy ten wiersz się pojawił, oczywiście głównie w tym ideowym milieu polskim, które fascynowało się tym jakby nowym czasem narodowej kultury, tak? Że to właśnie wiara, tradycja, wszystko to przywróci pewną tężyznę, siłę wewnątrz tego nowoczesnego świata. Sam Miłaszewski niewątpliwie takimi nadziejami żył, cała jego droga życiowa, o której jeszcze trzeba będzie powiedzieć, różnych zadaniach i działaniach, które podejmował, świadczy o tym, że nie był to człowiek wycofany, wręcz odwrotnie, okazał się
człowiekiem bardzo aktywnym.
Tak, tak, tak. Wracamy do naszej rozmowy, w której czcimy pamięć Stanisława i Wandy Miłaszewskich. To chyba przyszedł moment, żeby wyłożyć wszystkie karty z ich orderami, różnymi zadaniami i różnymi sprawami, różnymi dokonaniami. To powiedzmy sobie szczerze, że nasz uduchowiony poeta, dramatopisarz, publicysta, tłumacz był po prostu urzędnikiem, prawda? Tak, trzeba powiedzieć.
Był dyrektorem Teatrów Warszawskich. Był
kierownikiem literackim Teatru Narodowego w pewnym momencie.
Teatru Rozmaitości.
Teatru Rozmaitości.
Urzędnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. No, tuż przed wybuchem wojny w 1938 roku zostaje z nominacji prezydenta senatorem, którym jest do wybuchu wojny. Państwo zauważyli, prawda, że nie mówimy o pisarzach, których książki się wznawia i których książki się czyta i możemy się zastanawiać, czy to jest wynik jakiejś dyskryminacji, tak?
Dyskryminacja niewątpliwie była.
Była, ale zgódźmy się, że byli
usunięci.
Byli w 51 roku, zgadzam się, ale są pisarze katolicy, którzy niezależnie od wszelkich prób ich unicestwienia żyją.
Przetrwali,
prawda? To będzie Zofia Kossak-Szczucka, to będzie Hanna Malewska. Nawet do pewnego stopnia Jan Dobraczyński. Mówię do pewnego stopnia. No i ich książek raczej nie mamy na półkach, mimo że zwłaszcza Wanda była niezwykle płodną autorką, kilkunastu tomów takich powieści.
No niektórych bardzo też ocenianych wewnątrz katolickiego świata, prawda? Taka powieść jak Młyn w Bożej Woli, to była rzecz, którą, jakby to powiedzieć, znowu ty patrzysz na to z perspektywy tego, że to nie przetrwało, ale gdybyśmy popatrzyli z kolei na to, czym my żyjemy dzisiaj, jest mnóstwo takiej literatury, która pewnie nie przetrwa za kilka pokoleń,
ale wtedy była niezwykle popularna.
Ale jest bardzo ważna,
tak.
I ludzie nią żyją.
Była czytana. Tak. Ona nie wydawałaby tych tomów, gdyby nie było na to zapotrzebowania, prawda? Natomiast to, jakby powiedzieć, i główna zasługa, tak, to co żyje często różne instytucje, które żyją do tej pory, które oni zapoczątkowali, no to jest właśnie ich rola jako organizatorów, jako animatorów życia kulturalnego. Ich dom, o którym wspomniałeś, jako taki salon, prawda, literacki, miejsce, gdzie spotykali się naprawdę najwięksi. No i działalność naszego bohatera właśnie jako dyrektora teatrów, który tak naprawdę na kilkadziesiąt lat w zasadzie zasadzie aż do przełomu roku 89 ustawił, stworzył wizję, która była obowiązująca. Czym ma być teatr, prawda?
Miał swój udział jako ten urzędnik najpierw Ministerstwa Kultury i Sztuki, potem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Miał swój udział jako referent teatralny w tworzeniu takiej instytucji niebywale ważnej, jak Państwowa Szkoła Dramatyczna. Różnie się nazywała ta instytucja, ale chodzi generalnie o...
On był przyjacielem Leona Schillera i Aleksandra Zenderowicza, dwóch założycieli tej szkoły. No, tej szkoły, która istnieje do tej pory, która przez kilkadziesiąt lat wykształciła największych mistrzów polskiej sceny, równocześnie filmu, prawda, która żyje we wspomnieniach kolejnych pokoleń aktorów czy reżyserów. Niezwykle ważna instytucja w dziejach polskiej kultury XX wieku, ale przede wszystkim to przekonanie, że teatr ma wystawiać wielką polską literaturę romantyczną, tak? Że to jest ta forma, przez którą można opowiedzieć coś o polskiej duszy. Taka wizja teatru żyła potem, ona przetrwała, no oczywiście II wojna światowa, stalinizm z tymi wszystkimi produkcyjniakami, ale po upadku stalinizmu w zasadzie nie było konkurencji dla tej wizji. Wszyscy zmagali się z Mickiewiczem. Nawet my już nie pamiętamy, że na przykład to, co zrobił Dejmek, było tyleż polemiką z Mickiewiczem, co oddaniem mu hołdu, ale no potem był Swinarski i tak dalej. Wszyscy w każdym razie gdzieś wokół tego się kręcili. A tym, który to zapoczątkował, tak, i ustawił w ten sposób polski teatr, był właśnie nasz bohater.
No można też powiedzieć, to podkreśliłeś tę rolę ich z jednej strony jako uczestników pewnej pracy instytucjonalnej, z drugiej strony jako takich patronów. To warto o tym pamiętać. Byli także rzeczywiście takimi patronami dla młodszych autorów, no właśnie tego nurtu katolickiego. To warto pamiętać, że wspominałeś o Zofii Kosek, Hannie Malewskiej, no to oni zdążyli jeszcze przed wojną uzyskać już swoją sławę. Pamiętamy, że Zofia Kosak też, podobnie jak Stanisław Miłaszewski, trzymała Złoty Wawrzyn Akademicki, przyznawany na wniosek Polskiej Akademii Literatury.
Najważniejsza nagroda literacka ówczesna.
Tam, jak się przepatrzy listy tych laureatów, oczywiście one są dość różnorodne, bo chodziło nie tylko o zasługi wprost literackie, ale bywały też osoby odznaczane ze względu na właśnie jakieś działania popularyzacyjne, organizacyjne i tak dalej. Niemniej nasz bohater, jeden z dwojga, Stanisław Miłaszewski, tym Złotym Wawrzynem został również wyróżniony. We wspomnieniach też wspominałeś o Janie Dobraczyńskim. Przypomniało mi się, że w jego wspomnieniach nazwisko Miłaszewskich wraca właśnie jako tych, którzy dawali rodzaj takiego cienia, tak, dla tych młodszych. Z tego powodu Stanisław Miłaszewski przyjął funkcję bodaj w 1937 roku prezesa takiej w sumie nie tak bardzo ważnej instytucji jak Zrzeszenie Polskich Pisarzy Katolickich. Tak. To jest instytucja, która nie miała, można powiedzieć, jakiejś potężnej siły przebicia. Z drugiej strony bardzo się starano ją powołać. W kościele co jakiś czas pojawiały się głosy, że jednak ci pisarze, ich rozproszone siły i ludzie, autorzy, którzy chcieliby dawać wyraz wierze w swojej twórczości, czasami nie mają odpowiedniego do tego środowiska, oparcia. No, w końcu powołano to stowarzyszenie. Można powiedzieć, że Miłaszewski był tam jedną z takich poważniejszych osób, tak, we władzach. To wszystko, co tutaj wspominaliśmy, świadczy o tym, że nasz młodopolski neoromantyk, fascynat Rimbauda i tak dalej, i ten ktoś, kto opowiadał o kościółku, z którym razem ucieka się do świata ludzi niepotrzebnych, bardziej przeszedł w tę perspektywę, że trzeba stanąć w miejscu świata, w którym jest kościół, w którym jest miasto, w którym są różne jego instytucje, żeby one się zapełniły życiem, żeby nie rozsypywały się w chaos, tylko właśnie, żeby zadbać o to, co się w nim dzieje. Jakby stał się człowiekiem tej służby społecznej. To niezwykłe zjawisko, takiego przejścia od rozwichrzonego młodzieńca do obywatela, nie oportunisty, nie kogoś, kto tylko po prostu robi co trzeba, ale kogoś, kto podejmuje służbę.
To... Przy czym nie został nigdy akademikiem czy konserwatystą, tak, jeśli chodzi o formę, tak, tak, której tak hołdował. Znaczy zarówno Schiller, jak i Zelwerowicz, ich wizja tego, kim ma być aktor i czym ma być teatr, jednak była wówczas wizją no, na wskroś nowoczesną, tak? Że teatr jako świątynia, teatr jako miejsce, aktor jako niemalże zakonnik, prawda, który ma się poświęca i potem się w tych różnych biografiach aktorów czyta, prawda, o tym, że tu nie poszedł na pogrzeb ojca, bo miał próbę w teatrze, to Irenie Kwiatkowskiej bodajże, absolwentka właśnie zresztą tejże szkoły, jedna z beneficjentek, prawda, dzieła Stanisława Miłaszewskiego. To wszystko było nowoczesne, tak? Ten teatr wcześniej był no, rozrywką dosyć niskich lotów, komercyjną, prawda, głównie i to nagłe wyniesienie go na piedestał, prawda, było czymś nowoczesnym, nie było czymś oczywistym, tak?
Do tego, do tej roli organizatora różnych przestrzeni można trzeba by dodać jeszcze tę uwagę, że Miłaszewscy byli autorami antologii poetyckich, tak? Jedna taka bardzo zresztą ładnie, elegancko wydana tuż przed wojną przez Księgarnię Świętego Wojciecha, Chór Wieków, bardzo piękna antologia, rzeczywiście przechodząca przez największych, najwybitniejszych polskich autorów, pokazująca jakby kolejnymi etapami czasów liturgicznych, tak? Ducha polskiego, trochę coś takiego, co potem na swój sposób powtórzy Zofia Kossak w prozatorskiej formie w Roku Polskim, takich opowieściach o Polsce poprzez upływ czasu, pór roku i tak dalej. Z tym, że akurat w antologii Miłaszewskich był to pory Roku Kościelnego, więc ta piękna, jak powiedziałem, pięknie wydana antologia Chór Wieków, to było coś takiego typowego, zrobienie czegoś takiego było typowego dla Miłaszewskich. Poza tym mamy coś, o czym dzisiaj mniej pamiętamy, po prostu to już nigdy nie weszło do szerszego obiegu, to jest antologia wojenna. Miłaszewscy nie tylko w czasie obrony Warszawy w 1939 roku byli ludźmi aktywnymi, obecnymi, podobno tworzyli coś nazywa kronika oblężenia Warszawy. No nie dotarło to do nas, ale wszyscy o tym wiedzą, że takie coś powstawało. Ale potem w czasie wojny spełniali dalej swoją rolę, czyli dom był miejscem w dalszym ciągu i oni sami udzielali się w tym, co nazywamy dzisiaj tajnymi kompletami, tak? Czyli zajęcia uniwersyteckie, tak? A także koncerty, to też rzecz, która pozostaje jakoś tam we wspomnieniach ludzi im bliskich, koncerty chopinowskie. No i w tym wszystkim właśnie antologia wówczas stworzona i opublikowana przez Miłaszewskiego pod dosyć zawadiackim pseudonimem Narcyz Kwiatek. Antologia wydana w konspiracji. Cóż, pewnego dnia musiało się to dla nich skończyć wspólnie. Wszędzie byli przez te wszystkie lata razem. Ktoś niedawno przypomniał Miłaszewskich, że we wspomnieniach Miłaszewskiego jest taka scena, bardzo zabawna, anegdotyczna, na prośbę Władysława Reymonta poszedł na seans spirytystyczny, który całkowicie opisuje tam, ośmieszając to całe to przedsięwzięcie, ale był taki moment, który był dla niego wzruszający, że mianowicie w czasie tych wszystkich udawań, które miały pokazać działanie duchów, ten udający duch przychylił ich dwie głowy, Wandy i jego, i syknął: tak bądźcie już zawsze. Więc Miłaszewski zapisał to w 1939 roku w swoich wspomnieniach. W roku 1944 te ich blisko trzymające się siebie głowy, które miały być zawsze, rzeczywiście razem również skłoniły się w śmierci, bo Powstanie Warszawskie to jest moment, w którym 10 sierpnia 1944 roku oni oboje giną w jednej chwili. Tak?
Są różne wersje, tak? W ogóle to jest charakterystyczne, zanim powiemy o okolicznościach ich śmierci. Warto wspomnieć o tym, dopowiedziałaś o tym, że to było małżeństwo niezwykle zżyte, tak? Dobrane, byśmy powiedzieli. Oni nie mieli dzieci, więc rzeczywiście byli poza sobą samym mieli no, liczne grono bratanków, siostrzenic, kuzynów i tak dalej. Głównie z ich wspomnień też wyłania się obraz tego małżeństwa, plus ten cały tłum ludzi, który przewijał się przez ich mieszkanie. Oni tę swoją bezdzietność, no jakby to powiedzieć, ona miała też i ten efekt, że oni byli niezwykle głodni właśnie kontaktów z innymi ludźmi, nie zamykali się w swoim gronie. Pierwsze dni Powstania Warszawskiego bardzo aktywnie włączają się w działalność werbunkową. Oni po prostu punkt informacyjno-werbunkowy u siebie w mieszkaniu zakładają. No i teraz tutaj są dwie wersje. Jedna to jest taka, że giną pod gruzami swojej kamienicy, kamienicy. Druga to jest taka, że po wejściu Niemców do tej kamienicy jeden z żołnierzy niemieckich miał uderzyć kolbą karabinu Wandę, czy ją popchnąć. No, też mówimy już o małżeństwie niemłodym, tak? On był dobrze po 60, wówczas ona dobijała do 60. On miał stanąć odruchowo w jej obronie i to się skończyło wywleczeniem obojga na podwórko, gdzie zostali zamordowani. To są pierwsze dni powstania, 10 sierpnia bodajże. Ta druga wersja o zamordowaniu ich przez Niemców, to jest wersja, którą podaje bratanek Miłaszewskiego, który z kolei usłyszał, podaje ją za jednym z rzekomych świadków tego wydarzenia. Tak na 100% nie wiemy, tak? Jak to było. W każdym razie, no wiemy, że giną w czasie powstania oboje w jednym momencie.
Śmierć w momencie dla wszystkich dramatycznym, śmierć, która ich nadal łączy z tą wspólnotą, w którą byli mocno włączeni, której służyli, i śmierć, która także ich nie rozdzieliła pod wieloma względami. Śmierć i straszna, i dobra.
I dobra. I powiedzmy sobie, że no później jeszcze jest ten epilog, tak? W postaci okresu stalinowskiego, kiedy to znajdują się, zwłaszcza ona znajduje się na czarnej liście autorów, których należy wyrugować z bibliotek, z wszelkich list, lektur. No i trochę też ta operacja się niestety udała, w tym sensie, tak, że
już nie wrócili.
Że do zbiorowej pamięci nie wrócili. A tak jak mówię, no wiele dzieł, przy których początku byli, które my uznajemy no, za niezwykle ważną część naszej kultury, przecież Teatr Narodowy, no to można by całe serię audycji o tym zrobić, prawda? Co to miejsce w dziejach polskiej kultury XX wieku oznaczało? Reduta Osterwy, bo on tam też z Osterwą się przyjaźnił. No właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, dzisiaj Akademia Teatralna w
Trzeba by
w Warszawie.
Było jeszcze dopowiedzieć, że w tym wszystkim także zwyczajne też życie zawodowe, w sensie ruch zawodowy, tak. Ponieważ Miłaszewski był aktywnym członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Tak. Zresztą niedziwne, bliski bardzo Żeromskiemu, jednym z głównych organizatorów tego stowarzyszenia zawodowego, tego związku zawodowego.
Cechów, byśmy powiedzieli, właśnie, w jakimś sensie. Tak.
No więc właśnie zresztą szermierz Miłaszewski, szermierz apologeta duchowego pokrewieństwa Żeromskiego z chrześcijaństwem. Bardzo mu to leżało na sercu, jest w tekstach taki wątek, gdzie pan wszystkich dookoła przekonuje, że Żeromski na pewno bardzo, zresztą dane również mocne na to miał, tak niewątpliwie, ale tej całej jakiejś takiej tęsknoty, żeby Żeromskiego nigdzie dalej nie odnosić.
Tak. W każdym razie miejmy nadzieję, że ta audycja choć trochę przyczyni się do przywrócenia pamięci o zapomnianych, ale ważnych postaciach polskiej kultury.
XX wieku. Ci nie mieli rzeczywiście szczęścia także nawet do tej elementarnej biografii i my tutaj przygotowując naszą audycję musieliśmy chodzić slalomem po najróżniejszych dostępnych nam odsyłaczach i szlakach.
Jest kilka wspomnień, które ukazały się bezpośrednio po wojnie, kiedy no, tak. Pamięć o ich tragicznej śmierci była ciągle jeszcze żywa. Na szczęście oddano im sprawiedliwość i oboje mają biogramy w polskim słowniku biograficznym, więc choćby w ten sposób są obecni i jakoś tam unieśmiertelnieni w pamięci.
Jeśli chodzi o życie z kolei ich jako autorów, to rzeczywiście ta tama postawiona w 1951 roku przez wykaz usunięcia z bibliotek, ona w znacznym stopniu wytarła ich gumką, tak. To wytarło ich gumką z naszej świadomości, niemniej w latach 90. zupełnie jednostkowe, ale przypadki jakichś wznowień, nawet wydawnictwo literackie, tak? Jedna z książek Wandy była wznowiona, jakoś można powiedzieć, no już nie wróciło to tak, jak mogłoby istnieć. W przypadku Stanisława Miłaszewskiego tam czasem coś się o tej jego poezji jeszcze słyszy, ale to raczej poprzez takie branżowe przypomnienia, gdy teatrolodzy, czy krytycy, czy historycy literatury i zainteresowani młodą Polską czasami do tego sięgają. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ja Tobie, Michale, za rozmowę.
Ja Tobie, Pawle, za rozmowę i za zaproszenie.
I jak zwykle zapraszam Państwa do następnego konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Do usłyszenia i tradycyjnie dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.